Dobra, po poprzednim fiasku przeinstalowałem całego OBS-a i ciężko powiedzieć, jak to będzie teraz wyglądać, biorąc pod uwagę fakt. Okej, początkowy kontekst brzmi w następujący sposób. Jakiś tydzień temu chciałem streamować Metal Garden i OBS zaczął mi wariować w pierwszych minutach streama. Zaczął się rozłączać, włączać ponownie, nie miałem pojęcia, co się dzieje i musiałem tego streama przerwać i usunąć. Nie jest wykluczone, że dziś będzie wyglądało to w dokładnie ten sam sposób, dlatego traktuję ten stream jak ja go traktuję. Traktuję go jak coś, jak stream testowy. Taki, w którym wszystko może za chwilę się rozlecieć. Zobaczymy, zobaczymy. Tak czy inaczej, jesteśmy. O rany. Tylko dwie osoby na czacie. Zupełnie tak jakby robienie streama w prawie geometrycznym środku. Nie, geometryczny środek tygodnia byłby w środę po południu. Ale w prawie geometrycznym środku tygodnia po dłuższej przerwie było niespodziewane. No nic, no nic. Miejmy nadzieję, że zgromadzi się trochę więcej osób. Tak czy inaczej witam was wszystkich i tych o czasie i tych spóźnialskich. Ok, wszystko działa, stream działa, OBS działa i mam nadzieję, że dziś będzie to wyglądać trochę lepiej niż ostatnim razem. Dobra, co my tu mamy? Czemu mój czat nie działa? Czemu mój czat na moim telefonie nie działa? Czyżbym musiał go zrestartować? Ok, miejmy nadzieję, że teraz podziała. Witam wszystkich w ten wtorek po południu. Koniecznie dawajcie znać, gdyby coś się działo, gdyby stream przerywał, gdyby były jakieś dziwne artefakty, gdyby cokolwiek, bo tak jak już mówiłem na początku, OBS przeinstalowany, grzebałem, robiłem troubleshooting po ostatnim razie i nadal nie jestem pewien, czy co zaszło i czy to, co zaszło, się nie powtórzy. Polski Peter, hej, czy spróbujesz Selaco, podobno inspirowane firem? Poczekam, aż wyjdzie z wczesnego dostępu. Bo są gry, które kupuję na wczesny dostęp, a są takie, o których myślę sobie, nie, okej, poczekam, aż wyjdzie pełna wersja. I gdy Selaco wyjdzie w pełnej wersji, to z całą pewnością sprawdzę. To jest, mam na liście rzeczy do ogrania, zdecydowanie. A propos listy rzeczy do ogrania, tak się składa, że przedwczoraj założyłem kuratora na Steamie. Zaraz wrzucę na czat tegoż kuratora, link do tego kuratora. I zapraszam do subskrybowania, albowiem jest tam już grubo ponad setka gier, które zdążyłem ograć. Co was, ta gierka to jakiś FPS? Ta gierka to jest wszystko, to jest, znaczy tak, to jest FPS, między innymi rzeczami. Zresztą zaraz się przekonacie, bo rzecz jest naprawdę znakomita. I byłem pod tak dużym wrażeniem Metal Garden, ale to jest króciszon, od razu mówię, niewykluczone, że uda się całego rozwalić na tym streamie od początku do końca. Może zacznijmy już w takim wypadku. Ale jak na króciszona, to jest tam upchnięte tyle interesujących rzeczy, tyle fajnych mechanik i to wszystko jest tak mądrze poskładane do kupy, że to jest tego typu gra, którą naprawdę polecam w ciemno. Kupiłem ją na ostatniej wyprzedaży na Steamie i generalnie nie spodziewałem się niczego ciekawego. Spodziewałem się, że to będzie ok. Simulator chodzenia, może z jakimś szczątkowym strzelaniem i jakimiś prostymi zagadkami. I technicznie rzecz biorąc tak jest, ale w praktyce to wszystko jest tak dobrze zbalansowane i poukładane, że gra trzyma się świetnie po prostu. Mamy tu i strzelanie, i skakanie, i rozwiązywanie zagadek, i skradanie. Dzieją się w tej grze rzeczy znakomite. I nie mogę się doczekać, żeby je wam pokazać. Marcin, może chciałem polecić dwie gry, które pasowałyby na stream coś w tych klimatach, które właśnie lubisz, ale zapomniałem nazw tych tytułów. No niestety nie pomogę ci w tej paradoksalnej sytuacji. Bo gdybym znał te tytuły, które masz na myśli, to by znaczyło, że dysponuję zdolnością telepatii i nie potrzebuję twoich rekomendacji, skoro jestem w stanie wyczytać ci je z twojego umysłu. Kurczę, ale ja lubię megastruktury w fantastyce naukowej. Właściwie nawet nie wiem dlaczego, jest coś fascynującego w tej idei takiej gigantycznej przestrzeni, która została stworzona przez ludzi. Jestem w tym pełnym obiegu zamkniętym, i tak naprawdę nie wiadomo, co jest na zewnątrz, a jeśli wiadomo, to... to jest to i tak zostawione w niedopowiedzeniu i sama idea... To jest w ogóle jeden z tych rodzajów światotwórstwa, który idealnie dostarcza całego mnóstwa interesujących pytań. Kto zbudował tę megastrukturę? W jakim celu zbudowano tę megastrukturę? Co się stało, że ona upadła, bo jeszcze nigdy nie widziałem megastruktury, która byłaby funkcjonująca. Każda opowieść o megastrukturze jest opowieścią o zrujnowanej megastrukturze, ponieważ każda opowieść o megastrukturze jest opowieścią o systemie, który stał się tak złożony, że zawalił się pod własnym ciężarem. I wydaje mi się, że to jest... jednym z najmocniejszych tematycznych punktów tego typu opowieści fantastyczno-naukowych, gdzie mamy ten olbrzymi system, który jest tak przytłaczający i tak skomplikowany i tak złożony, że runął pod własnym ciężarem. I to, co przemierzamy, jest albo utopią, która się nie udała, albo dystopią, która się nie udała, albo antyutopią, która się nie udała, a zatem megastruktury są systemową porażką, a systemowe porażki to coś, czego doświadczamy na co dzień, więc jeśli operujemy w przestrzeni, która jest symbolem tej systemowej porażki, to jest to coś, co bardzo często mocno rezonuje i dobrzy twórcy są w stanie stworzyć z tego coś interesującego. Marcin, nie przejmuj się, ja też mnóstwo rzeczy zapominam. Też moja pamięć jest okropna. Winię o to internet. Walki w tej grze są naprawdę świetne, bo movement jest ciekawy. Jest powolny, ale jednocześnie bardzo płynny. I ponieważ mamy te długie skoki, te wysokie skoki, to całość jest niemal jak w chińskich filmach akcji, gdzie mamy te latające sztuki walki. Tyle tylko, że w tym miejscu ze spluwami. Okej. O czym to ja mówiłem? A, o megastrukturach. Już powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć o megastrukturach. Reszta streamu będzie milcząca. Metal Garden jest to tyle interesujące, że to jest megastruktura, która ma w sobie roślinność. I to nie jakąś dziwaczną roślinność, nie jakieś grzybowe, zmutowane porosty, ale bardzo normalnie wyglądającą roślinność. I na początku mi się to nie podobało, bo ja generalnie lubię moje megastruktury, żeby były ultrasterylne i obce, ale tutaj to fajnie działa, ponieważ to fajnie kontrapunktuje tę megastrukturę. Nagle mamy coś takiego, co wygląda jak mapa do Halo, do Halo. Drzewa, skały, wszystko wygląda mniej więcej po ludzku i nagle unosimy wzrok i mamy ten gigantyczny metalowy sufit. Choć on bardziej wygląda jak beton. Gra ma bardzo fajny system obrażeń, bo w momencie, kiedy pasek zdrowia zejdzie nam do zera, to pasek ów regeneruje się do 100%, ale nasza postać ponosi trwałe obrażenie, które na przykład sprawia, że wolniej biegamy, albo znika nam celownik. I musimy zmagać się z tym obrażeniem do momentu, kiedy odnajdziemy profesjonalny pakiet medyczny i będziemy w stanie się go pozbyć. To bardzo fajnie wpływa na napięcie. Tu mamy pakiet medyczny. Możemy go wykorzystać ograniczoną ilość razy. Bardzo fajnie i sprawia, że każdej walce towarzyszy dodatkowy stres, ponieważ możemy znacząco obniżyć skuteczność naszej postaci. To też jest bardzo fajne. To jest dobrze zrównoważone. To jest na tyle dobrze zrównoważone, żeby to było stresujące, ale żeby to nie było frustrujące. Mamy tu ten dobry rodzaj stresu. Marcin, nie widziałem jeszcze Brutalisty, ale mam w planach. Siemanko Szósty, siemanko Triangle. Krankej, witam szefie, jak zdrowie? Powiem ci, że słabo z tym. Ostatnimi czasy. Znaczy, teraz już powoli dochodzę do siebie, ale musiałem zrobić sobie urlop zdrowotny. I to jest ten rodzaj urlopu, z którego nie wracasz wypoczęty, tylko zmęczony. Ale miejmy nadzieję, że już wszystko zbliża się do... I wszystko idzie ku lepszemu. Okej. Fajne jest to, że gra ma bardzo dobry system skradania, ale to jest system skradania, który ma komplementować walkę, a nie zastępować walkę. To nie jest sytuacja jak w Dishonored, gdzie jesteśmy tak potężni, że musimy samych siebie chronić przed przeciwnikami. Po prostu mamy system skradania, który trochę wyrównuje nasze szanse. Ale też, też gra nie jest trudna, nawet na wyższych poziomach trudności. Rzecz jest jak najbardziej do przełknięcia. Nawet dla graczy, którzy albo nie lubią wyzwań, albo się w nich dobrze nie czują. Nie lubią dobrze się, nie czują się dobrze. Dwie te same rzeczy. Rozumiecie, o co mi chodzi. To nie jest trudna gra. Ona nie jest wymagająca. Przypomina mi trochę skrzyżowanie Halo, głównie te wielkie przestrzenie i geometria obiektów. Ma trochę haloidowość, ma w sobie trochę tę haloidowość, nie sądzicie? I skrzyżowanie Halo z I Divine Cybermancy, czyli tą przedziwaczną francuską grą. O. Nie dlatego, że nasza postać jest tak mobilna, że... Nie, nie. A. Dobra. Redukcja szybkości. Myślę, że wrócę do tamtego stanowiska medycznego. Bo... Movement jest w tej grze dość istotny i warto tego pilnować. Ale też nawet po zebraniu wszystkich możliwych... Nawet po zebraniu wszystkich możliwych trwałych obrażeń, gra jest wciąż możliwa do przejścia, choć to już jest trochę większym wyzwaniem. Dobra, dobra, ruszajmy. Ostatnio miałem... ale nie, dobra, może zróbmy... Może o tym później. To jest to stanowisko medyczne. Jest. Dobra. A nie ma obrażeń od upadku. Można zeskakiwać z dowolnej wysokości, zakładając, że mamy twardy grunt pod nogami, że to nie jest jedna z tych nieskończonych przepaści. W ogóle poruszanie się w Metal Garden jest naprawdę dobre, jest płynne, jest responsywne. Postać zawsze robi to, czego chcemy od niej, żeby robiła. Naprawdę czysta przyjemność grać w tego typu rzecz. Mogę się doczekać tego, co twórczyni Metal Garden zrobi w następnej kolejności, bo już pisała, że pracuje nad kolejną grą. Znowu mi się czat zgliczował, no co jest? Kurczę. Nie widzę waszych komentarzy. Ratunku. Dobra, teraz widzę. Już powinno być wszystko w porządku. Gra ma chyba tylko trzy bronie, jeśli dobrze pamiętam, ale ponieważ każda z nich działa na tyle odmiennie i ma użytek w na tyle odmiennych sytuacjach, że nie odczuwamy żadnego braku. To jest bardzo minimalistyczny FPS, ale w swojej minimalistyczności on jest bardzo mądry, ponieważ przywiązuje wagę tylko do tego, co najważniejsze. Nie wiem, jestem pod dużym wrażeniem tej gry. Wiem, że ona wygląda jak studencki projekt, ale szczerze wolę taki studencki projekt niż wysokobudżetową grę, która nie ma niczego interesującego do zaoferowania. Trochę mi brakuje muzyki, bo znaczy ta gra ma ścieżkę dźwiękową, ale ona uaktywnia się jedynie w kluczowych momentach. Jasne, ten ambient, te szumy, wicher, to robi robotę, ale kurczę, pasowałby tutaj jakiś, nie wiem, jakiś industrial. Nie wiem, trochę mi brakuje. Wyrazistszej ścieżki dźwiękowej. Ale to, co mamy, też jest dobre. I możliwe, że uda nam się dosłuchać. Możliwe, że uda nam się dojść do momentu, w którym usłyszymy trochę muzyki. Dobra. Kolorystycznie też gra może trochę nużyć, znaczy mogłaby trochę nużyć, gdyby była dłuższa. Ale ja osobiście, tak jak już mówiłem, jestem gigantycznym fanem megastruktur, więc mi to w ogóle nie przeszkadza. Jest spoko, jeśli macie ochotę na coś nagryza, na jedno, dwa posiedzenia, góra dwa posiedzenia naprawdę, to Metal Garden jest znakomite. Wszystko i atmosferę, i jakby to powiedział recenzent CD Action, ma miodny klimat i mięsistą rozgrywkę. Ostatnio miałem dyskusję o tym, czy o sztuce niskiej i sztuce wysokiej. Ale nie jestem pewien, czy chce mi się teraz w to ładować. Co my tam mamy? Mianowicie ktoś postawił przede mną tezę, że podział na sztukę niską i sztukę wysoką jest kapitalistycznym wymysłem i znacie mnie, wiecie, że ja zawsze bardzo chętnie będę szkalował kapitalizm, ale to akurat nie jest prawdą. Okej, w walce z nimi jest świetne, ponieważ żeby walnąć ich ze strzelby skutecznie, trzeba podejść blisko, a zatem wejść w zasięg ich obrażeń, co wymusza uważną walkę. W ogóle ta gra jest fantastycznie zaprojektowana. Ale o czym mieliśmy mówić? Kurczę, zapomniałem, o czym mówiliśmy, o czymś paskudnym, o kapitalizmie. Nie, o podziale na sztuce niską i wysoką. Ten podział jest znacznie starszy niż kapitalizm. Nawet z ciekawości trochę badałem temat i już w starożytnej Grecji, w starożytnych kulturach śródziemnomorskich mieliśmy mędrcy, twórcy, artyści, publiczność, odbiorcy, filozofowie, politycy przykładali wagę do pewnego dekorum, za pomocą którego prezentuje się sztukę, że jeśli wiersz jest napisany w odpowiednim takcie, to jest jakościowo lepszy, a zatem zawsze istniały pewne kulturowe, arbitralne reguły w kwestii tego, co jest lepszą sztuką, a co jest gorszą. Ja osobiście uważam, że... i trudno jest negować, wydaje mi się, ten podział, nawet... Nawet postmoderniści nie twierdzą, że każda sztuka ma dokładnie tę samą wartość, bo postmodernizm nie jest relatywizmem, o czym już kiedyś rozmawialiśmy na moim kanale. Po prostu te podziały są bardzo silnie ukontekstowione kulturowo i o tym warto pamiętać, co my tu mamy. Grzewicz, cześć. Grzewicz, kolory żywe i nasycone, jak widzę. No, ej, jesteśmy w Polsce. Jak na polskiego ducha, to ta gra jest barwna i kolorowa i wręcz pstrokata. Jarasznikos, sprzedam akurat na szkalowanie kapitalizmu? No, udało ci się trafić. Jarasznikos, kilka lat mi zajęło, ale po 30 zrozumiałem, że szkalowanie kapitalizmu nie oznacza zwrócenia ustroju ZSR czy PRL-u. Dokładnie. Dokładnie, ludzie. Nie ma powrotu do tego, co było. Cokolwiek czeka nas dalej, będzie zupełnie inne od tego, może nie zupełnie inne, ale miejmy nadzieję, będzie, znaczy na pewno będzie inne. Nawet współczesny faszyzm jest inny niż faszyzm XX wieku. Nawet współczesny tradycjonalizm jest innym tradycjonalizmem, ponieważ odwołuje się do innych tradycji. Kurczę, ale to jest dobrze zrobione w tym sensie, że mamy walkę, która jest wertykalna i możemy przenieść walkę do tych ciasnych zaułków, jeśli czujemy się lepiej w tego typu środowisku walki, albo możemy iść full wuxia i walić i skakać, walczyć pozycyjnie. Aj. Kurczę. Co jest? Mam jakiegoś SMS z impostu mi przyszedł. Przepraszam na moment. Co my tu mamy? Michalski mi znowu coś wysyła. Ja pier... Nieważne. Zostawmy to. Czapi, czy tylko ja nic nie widzę w tej grze, ale nic nie widzisz... Musisz włączyć monitor, przepraszam bardzo, ale no jak nie włączysz monitora, to niczego nie zobaczysz. Przykro mi. Kurczę, wracać do tamtego stanowiska medycznego, czy nie wracać? Nie włączył monitoru i niczego nie widzę w tej grze. Dobra, wróćmy do tamtej stanowiska medycznego i się trochę wyleczmy. Siemaneczko, to Michalek. Triangulowa, co to Michalski? Michalski to jest jakiś typ. On zdobył mój adres. Ktoś mu dał mój adres i teraz on mi przysyła książki ze swojego wydawnictwa. On ma wydawnictwo, nazywa się Art Rage i ono wydaje książki. I ten łachudra mi cały czas książki przysyła ze swojego wydawnictwa. Nie, w ogóle nieproszony. Po prostu budzę się rano, odbieram SMS-a i czytam komunikat z impostu, że paczka mi idzie od kogoś. I mam ten moment egzystencjalnego zachwiania. Pytam sam siebie, czy ja coś zamawiałem? Czy ja coś, kurczę, kupiłem, wziąłem? Czy znowu miałem jakiś... W chwili słabości zamówiłem sobie jakieś ekskluzywne wydanie komiksu Moebiusa. A potem okazuje się, że nie, niczego nie zamówiłem. Byłem bardzo odpowiedzialny z moimi finansami, to po prostu Michalski mi coś przysyła. I to jest już od roku. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Mister Paolo Wielki, mapa wygląda jak Gary Smot. Niewykluczone, że twórczyni szkoliła się, tworząc mody na Garry's Mod. A do osoby, która napisała na czacie, że niczego nie widzi w tej grze, to jest jedna z tych produkcji, w które przyjemniej się gra niż je się ogląda. W tym sensie, że ona wizualnie, gdy pasywnie zasysasz obraz, może wydawać się monotonna, ale właśnie najprościej, najbardziej ordynarnie rzecz ujmując, to bardzo fajnie się tu wciska przyciski. W tym sensie, że po. Bronie mają odpowiednie kopnięcie, nasza postać jest bardzo responsywna, jeśli chodzi o sterowanie, strzela się przyjemnie. Eksploracja jest zrobiona w ten sposób, że jest odpowiednia odległość między kluczowymi punktami, że zdążysz nacieszyć się podróżą, ale nie zdążysz się znudzić podróżą. I to wszystko sprawia, że gra się świetnie. Ale to niekoniecznie dobrze chyba przekłada się na oglądanie. Atomic Flake graficznie mi retwaction nie wiem, przypomina. Wiesz co, to jest dobre skojarzenie. To jest dobre skojarzenie, Czapi. Chodziło mi o jasność obrazu, ale jasność obrazu w jakim? Bo mogę podkręcić obraz. Rasznikos. Jak to jest z konserwatyzmem, że jest zachowanie pewnego stanu rzeczy, ale reguł z jak dawna, z 40? Mówię ci, za 50 lat będziemy mieli taki konserwatyzm, że konserwatyści będą jęczeć, a kiedyś to było woke. Kiedyś to były normalne transpłciowe osoby, które robiły gry komputerowe i zarąbistą muzykę elektroniczną, i osoby LGBT, które urządzały fajne parady, nie to co teraz. Za 50 lat konserwatyści będą w ten sposób jęczeć, gwarantuję ci to. Konserwatyzm jest w ten sposób jest mniej więcej progresywny, ale zawsze w kwestii 50 lat wstecz, powiedzmy 50 lat. Kurde. Jest tu jeszcze jeden. Miejmy nadzieję, że kolejne stanowisko medyczne nie jest zbyt daleko. Dzień dobry, akordeon. Czapi, staram się nie oceniać rzeczy po 2 minutach obcowania z nimi. A widzisz, to jest twój błąd. Trzeba oceniać rzeczy od razu. Od razu. Widzisz tylko miniaturkę. I już na podstawie tej miniaturki mówisz, ta gra jest dobra, albo ta gra jest zła. I się trzymasz tego zdania uparcie, niezależnie od czegokolwiek. Mogę się cofnąć gdzieś? To... Zjeżdżajmy stąd. Chyba była duża walka. Może jeszcze rozejrzę się za stanowiskiem albo nie, dobra. Nieważne. Dam radę. Marcin, ale ja już ogrywałem Brush Burial Gutter World nawet na tym streamie. Znaczy nawet na tym kanale jest stream. Black Hill Keep nie słyszałem, to sobie zobaczę. Jest stanowisko medyczne. Dobra, wyleczmy się. Odzyskajmy celownik. Przeładujmy się. Nie ma żadnych problemów ze streamem, z płynnością. Nic nie urywa, nic się nie restartuje. Nie ma żadnych przerw. Mówiłem, o sztuce niskiej i wysokiej. Też właśnie ludzie są dziwni na temat sztuki. Tutaj, znaczy, w tych zauważyłem w naszych lewicowych kręgach, ludzie mają tendencję do mówienia, że sztuka, albo wartościowania sztuki, że jeśli jest dobra, to znaczy, że jest lewicowa. A to nieprawda, jest mnóstwo dość złej lewicowej sztuki. W sensie złej, nieinteresującej, nieciekawej. Nudnej. Albo że na przykład jakiś trend w sztuce jest przejawem kapitalizmu, co też często tak nie wygląda. Ktoś mi kiedyś próbował pisać, że ta eksperymentalna sztuka nie? Jak polok, jak czarny kwadrat na białym tle, tego typu klimaty, że one są kapitalistyczne, ponieważ jest to udawana sztuka, która służy tylko temu, żeby milionerzy mieli w czym lokować kapitał. I warto zadać sobie pytanie w tego typu sytuacjach, przy tego typu rozważaniach, warto wyobrazić sobie ten w pełni zautomatyzowany, luksusowy, gejowski, kosmiczny komunizm i zadać sobie pytanie, czy w tym naszym wyidealizowanym, w pełni zautomatyzowanym, gejowskim, kosmicznym komunizmie tego typu sztuka nadal by powstawała. I według mnie odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej, jeszcze jak. Ale nie chcę mi się na ten temat rozwodzić. Rozejrzyjmy się tu. Powiedziałbym nawet, że Metal Garden jest trochę za łatwy, ale to może być też kwestia tego, że ja już grałem w tyle rzeczy, że to może być tylko mój bias. Ale nie, gra ma bardzo dobrze wyważone tempo. Cóż my tu mamy? A ten podział w sztuce nie jest aby pokłosiem średniowiecznego podziału na sakrum i profarum w odniesieniu do muzyki chociażby, ale też nie tylko. Ten podział jest znacznie starszy. On sięga... Wydaje mi się, że on w jakiejś formie zawsze istniał tak długo jak nasza cywilizacja. I być może on... W sensie on być może nawet ma sporo wspólnego z tym podziałem klasowym, w sensie, że istnieje pewna sztuka, którą kojarzymy z określoną klasą społeczną. A się wkopałem. Ale też warto pamiętać o tym, że to jest ściśle kontekstowe i zależne od czasów, od kontekstu kulturowego, historycznego. Szekspir jest dobrym przykładem, wydaje mi się, bo Szekspir był początkowo sztuką ludową. On tworzył dla ludu. Z czasem zmieniło się to, że Szekspir stał się bardzo wpływowy i był punktem odniesienia dla wielu twórców w języku angielskim i... No i zbieram te obrażenia. Nie fajnie. I nałożyło się na to również... Dołożył się na to również fakt, że teatr przestał być powszechną rozrywką, a stał się rozrywką dla elit. Co jednocześnie podniosło prestiż samej twórczości Szekspira i w połączeniu z tym z jego historyczną rolą w rozwoju języka angielskiego sprawiło, że Szekspir się nie zmienił, ale zmieniły się warunki wokół niego w taki sposób, że teraz postrzegany jest jako wręcz filar kultury wysokiej. A zatem podział. Oczywiście postmoderniści nie zgadzają się, że ten podział istnieje i prawdopodobnie zawsze będzie istniał. Po prostu twierdzą, ja razem z nimi, że ten podział jest silnie uzależniony od kontekstu historycznego, kulturowego. A. Dobrze. Dokąd teraz? Doskoczę? Nie doskoczę. Dobra, most postawiony. Stąd przyszedłem. Alkun, wstałem, zjadłem mi kawa do strumyka. Wstałeś o 13:30. A, to nie jest moja sprawa. Counterectic, czyli sztuka niska staje się wysoka, jak wykaże jakąś użyteczną wartość, zatem... To tak nie jest. Nie wydaje mi się. Znaczy, Star Wars, Gwiezdne Wojny są przejawem sztuki niskiej, kultury palpowej, jest spadkobiercą kultury palpowej i można ją Star Wars nazwać kulturą neopalpową. Ale nie wydaje mi się, by ktokolwiek uznawał Star Wars. Mówię o Star Wars, przed chwilą powiedziałem Star Trek. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek uznawał Star Wars za kulturę wysoką, mimo oczywistych wpływów tej kultury. Wydaje mi się, że to trochę bardziej skomplikowane. To nie. Uważałbym zmyleniem podziału kultura niska i kultura wysoka na kultura wartościowa i niewartościowa, czy dobra, czy słaba. Pomijając już fakt, że są to bardzo subiektywne oceny, są to bardzo subiektywne kryteria, to jednak warto też pamiętać, iż istnieje mnóstwo dzieł, które są przejawem kultury wysokiej, ale są marne, bezmyślne, powtarzalne, pretensjonalne, nie noszące nie mające dużej wartości artystycznej. I są też dzieła przynależące do kultury niskiej, które są wyrafinowane, interesujące, poruszające, prowokujące do przemyśleń, mające pozytywny wpływ na rozwój gatunku, który się obracają, w którym egzystują. Jest. Nie wiem, Watchmen Alana Moore'a, komiks Strażnicy, który jest wybitnym dziełem, ale jest przedstawicielem kultury niskiej, nie oszukujmy się. Mówię to ja, olbrzymi fan Watchmen. Mówię to nie dlatego, żeby obrazić Alana Moore'a, ale dlatego, bo jest osadzony w tradycji kultury niskiej, jaką jest komiks superbohaterski. I egzystuje w tym kontekście i w tym kontekście powstał. Co ja mam teraz zrobić u diabła? Ciekawe, czy mogę tam przez... Dam radę tam przeskoczyć? Zobaczmy. Aj, nie dałem. Tu nic nie zrobię? Nic nie zrobię. Ziarasznikos, jeśli ktoś musi dzielić kulturę na nisko i wysoko, jest wyegzaltowany, to nieprawda. Nie oszukujmy. Zresztą mój test, o którym mówiłem wcześniej. Wyobraź sobie w pełni zautomatyzowany, luksusowy, gejowski, kosmiczny komunizm. Wszyscy mamy bezwarunkowy dochód gwarantowany. Nasze potrzeby są zaspokajane przez sztuczne inteligencje i roboty. Nie ma różnic społecznych w wymiarze czysto ekonomicznym. I teraz, czy w takim świecie powstawałaby kultura mniej wymagająca intelektualnie i bardziej wymagająca intelektualnie? Kultura przemawiająca do osób szukających mniej wyrafinowanej rozrywki i bardziej wyrafinowanej rozrywki? Otóż tak. I ludzie dzieliliby się na tych, którzy preferują jeden rodzaj kultury i drugi rodzaj kultury. I nie oszukujmy się, byłyby subkultury, czyli społeczności narosłe wokół pewnych kulturowych trendów, które są bardziej wyrafinowane, odważniejsze, intelektualnie i bardziej poruszające, czyli stanowiłyby kulturę wysoką w jakimś sensie i byłyby osoby, które preferują kulturę mniej wymagającą, bardziej opartą na reaktywności, na zaspokajaniu podstawowych potrzeb estetycznych, a zatem przedstawiciele kultury niskiej. I nie byłoby w tym niczego złego i ten podział by istniał i nie wydaje mi się, by zaakceptowanie tego było przejawem snobizmu. I mówię to ja, osoba, która czyta jednocześnie o gramatologii Derridy i gra w gry komputerowe, w których strzela się do mutantów i kosmitów i demonów. Tak naprawdę nie czytam o gramatologii Derridy, bo nie dałbym rady. Czytam opracowania o gramatologii. Próbowałem czytać o gramatologii, ale mózg mi eksplodował w połowie. Muszę się dostać. Dobra, chyba już wiem, co trzeba robić. Bo tak jak mówiłem, nawet po wyeliminowaniu różnic ekonomicznych, czyli wszyscy mamy taki sam dostęp do edukacji, do kultury, do opieki zdrowotnej, do wysokich standardów życia, to i tak część osób byłaby niezainteresowana bardziej wyrafinowanymi formami kultury, a część byłaby zainteresowana. I ten podział tak czy inaczej by się ukształtował. Podział na kulturę niską i wysoką przestałby istnieć, gdybyśmy wszyscy byli, byśmy wszyscy mieli dokładnie te same zdolności poznawcze, te same ambicje, ten sam poziom cierpliwości, te same gusta, a to byłby przede wszystkim niemożliwy do osiągnięcia świat i najprawdopodobniej nawet nie byłby nie byłby to pożądany rezultat, przynajmniej według mnie. Dobra, udało się dotrzeć. Hantureklika. W całej tej gramatologii nie ma więcej mutantów i demonów, aby? Są tam demony, znaczy o gramatologii to jest jak Necronomicon od Lovecrafta, czyli jak przeczytasz w trakcie, możesz oszaleć od czytania. Więc jest to rzecz, która ma demoniczne właściwości. Ale nie w sensie palpowym, tylko intelektualnym. Dobra. Chcieliśmy do punktu wyjścia. Kluczyk użyty. I możemy ruszać dalej. Jarsz Nikos, ja nie jestem przeciwny podziałowi kultury, tylko używanie nazwy, która ma takie, a nie inne korzenie. Ale no, każda nazwa ma jakieś złe korzenie. Nie ukrywajmy. Możemy zmieniać nazwę, ale musisz pamiętać o tym, że może dojść i na pewno dojdzie do przemieszczenia semantycznego. Czyli, że jeśli zaczniesz nazywać, nie wiem, weźmy takie rzeczy jak, nie, takie określenia jak TERF albo INCEL. Oba te terminy służą określeniu pewnych grup i mają znaczenie negatywne, w sensie są stosowane często jako obelgi albo jako krytyka. Ale warto pamiętać, że pierwotnie te określenia były pozytywne. Po prostu po tym, jak przyklejono je albo do pewnych paskudnych grup, to te określenia nabrały cech negatywnych i każde określenie, które przyklei się i które zostanie upowszechnione w kontekście jakiejś jakiegoś negatywnego zjawiska, ono samo nabierze cech negatywnych. Więc możesz sobie nazwać, nie wiem, kulturę niską, możesz nazwać kulturą błękitną, a kulturę wysoką kulturą karmazynową, to nagle słowo błękit po pewnym czasie stanie się synonimem, czy też będzie nawiązywało do czegoś, zacznie się kojarzyć z czymś mniej wyrafinowanym, prostszym, bardziej refleksyjnym. Refleksyjnym w sensie nie refleksji intelektualnej, tylko odruchów. Zresztą rozumiesz, o co mi chodzi. Więc niezależnie od tego, jak sobie, niezależnie od tego, co z tym zrobisz, to te podziały pozostaną. I wydaje mi się, że udawanie, że tych podziałów nie ma, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. na razie nie potrzebuję. Może zostawmy to na później. Rasznikos, nie chcę nadawać innych nazw, tylko przestać używać terminów niskiej i wysokiej. Jeśli chcesz przestać używać jakichś terminów do określenia jakiegoś zjawiska, to musisz wymyślić inne terminy do nazywania tego zjawiska, tak czy nie? Bo jeśli chcesz przestać używać tych terminów, to jak chcesz określać kulturę niską i kulturę wysoką? Potrzebujesz nazw, żeby odnosić się do rzeczy, o których mówisz. Potrzebujesz pewnych terminów. I w momencie, kiedy te terminy skleją się z tym znaczeniem, to sytuacja się komplikuje, tak czy nie? Rasznikos, ja tu dyskutuję o ważnych sprawach, tymczasem w robocie piszą, bym zrobił coś, co jest kompletnie w zakresie moich obowiązków i za co mi płacą, bezczelni są. No wyobraź sobie, jak to można być. Zaiste. Nikt ich nie nauczył szacunku do intelektu, do myśli. Zjeżdżaj. No. To do mnie praży. I skąd do mnie praży przede wszystkim? Co tam leży? Złapałem? Nie złapałem. Teraz złapałem, dobra. Jarosznikos, ale jak będziesz miał czas, to odpisz mi, co miałeś na myśli, mówiąc, że nie chcesz nadawać innych nazw, tylko przestać używać dotychczasowych. Bo, nie wiem, nie chcę dyskutować z chochołem, wolę się upewnić, o co ci chodziło, bo dla mnie to brzmi kompletnie nieintuicyjnie, że chcesz przestać używać nazwy. Bo jeśli ktoś chce przestać używać jakichś nazw, to musisz wymyślić nowe, albo tak naprawdę uważasz, że nie ma różnicy między tymi dwiema rzeczami i nie powinno się ich różnicować, ale napisałeś, że w pierwszej połowie swojego komentarza napisałeś, że nie chcesz na... Nie. Chodzi ci o to, że nie chcesz różnicować między kulturą niską i wysoką. To jeśli chodzi ci o to, to ja się z tym nie zgadzam, bo niezależnie od tego, co chcemy, czy nie chcemy, to ten podział istniał zawsze i będzie istniał zawsze z przyczyn, o których mówiłem wcześniej. Co ja to miałem zrobić? Ja, znaleźć kluczyk. Dobra, kluczyk znaleziony. Marcin Mazurek, a nie lepiej po prostu używać kultury, ale bez tego podziału. Ale mówiłem, że przecież przed chwilą tłumaczyłem długo i zawile, czemu ten podział tak czy inaczej się wyłoni w jakiejś formie. Ponieważ zawsze się wyłaniał, od kiedy istniała nasza cywilizacja. I jakkolwiek może się on wydawać problematyczny i bywa problematyczny, to ten podział jest użyteczny i potrzebny. Istnieje wyrafinowana forma kultury, do której powinniśmy aspirować, jeśli chcemy osiągnąć coś, w sensie osiągnąć jakiś wyższy, ciekawszy sposób rozumowania i myślenia o kulturze. Istnieje kultura niska, czyli taka, po którą sięgamy, kiedy chcemy się dobrze bawić. W żadnym wypadku nie oznacza to, że jedna jest esencjalnie dobra, a druga esencjalnie zła. Po prostu są to pewne kategorie, które opisują różnice między różnymi rodzajami kultury. A spróbujmy go sprzątnąć po cichu. Okej. Tego też. Czy może po prostu używać nazw kultura popularna i niepopularna, ale mamy te nazwy, ale one opisują coś trochę innego, nie? Kultura popularna opisuje... Zresztą słowo kultura popularna niekoniecznie znaczy, że opisuje jakieś dzieło, które jest popularne. W sensie możesz tworzyć, nie wiem, jak ten serial... Netflixa. Inhumans. Ten serial z... Marvelowski serial Inhumans, który jest bardzo niepopularny, ale jest przedstawicielem kultury popularnej. W tym pierwotnym tego słowa znaczeniu. Populus, nie? Populus, dla ludu. Popularna. Wydaje mi się, że wiele osób po prostu ma kompleksy na punkcie tego, że nie stawia sobie żadnych kulturowych wyzwań i dlatego desperacko próbuje ująć tę kulturę, z którą wchodzi w interakcję, jako, nie wiem, szczyt artystycznej formy wyrazu. Bo ludzie generalnie nie lubią stawiać sobie wyzwań, a lubią czuć się ze sobą dobrze. Na przykład jak ktoś, nie wiem, jak rozmawiacie z fanem Amazing Digital Circus, on ci mówi: jestem fanem kreskówek, jestem fanem animacji dla dorosłych. Ja sobie wtedy myślę: aha, czyli lubisz Persepolis, lubisz Trios Belief, lubisz I Lost My Body. A on: nie, jestem fanem The Amazing Digital Circus, które jest spoko, lubię ten serial, ale poważnie, to nie jest serial dla dorosłych, to jest serial dla dużych dzieci. Zjeżdżajmy stąd. Marcin, czyli ten podział nie ma wartościować, znaczy zależy w jakim sensie wartościować, w sensie porządkować. Znaczy te terminy mają dwa trochę mieszające się ze sobą porządki, opisowy i wartościujący. Opisujemy kulturę popularną, kiedy jest kulturą popularną, jednocześnie trochę też wartościujemy tę kulturę, mówimy, że ona nie jest... nie jest aż tak wymagająca. kultury wysokiej, albo jest przedstawicielem innej tradycji. Te terminy nigdy nie są stuprocentowo esencjalne, co jeszcze to dodatkowo komplikuje sytuację, no ale to jest poststrukturalizm dla was. Tak właśnie wygląda w czarodziejskiej krainie Jacques'a Derrida, tak to właśnie wygląda. Teraz nawet w ramach kultury popularnej mamy naprawdę głębokie nisze. Tak, ale niszowość nie jest oznaką czegokolwiek. Ja sam nie mam żadnego problemu z przyznaniem, że większość rzeczy, z którymi wchodzę w interakcję, to są teksty kultury niskiej. Bo nie ma w tym niczego złego. Nie jest to rzecz wstydliwa, tak jak nie jest wstydliwe jedzenie McDonalda. Jedzenie... Albo nawet po prostu robienie sobie zupy pomidorowej w proszku. Jest czymś wstydliwym twierdzenie, że ta zupa jest wspaniałym, wyrafinowanym, zdrowym, pożywnym daniem. Nie, może to nie jest najlepszy... To nie jest najlepsza analogia. Ale generalnie rzecz biorąc, widzę straszliwą defensywność ludzi, którzy nie są w stanie wziąć na klatę tego, że kultura, którą się cieszą, jest kulturą łatwą, niską właśnie w tym sensie. W tym sensie, że jest łatwo przyswajalna, nie... nie stawia im żadnych wyzwań. Ale nie ma niczego złego w cieszeniu się taką kulturą. Ja się cieszę prawie zawsze taką kulturą, ale też zawsze staram się sięgać po rzeczy, o których wiem, że będą stanowiły dla mnie wyzwanie. Od czasu do czasu. Na tej samej zasadzie, na jakiej lubię, nie wiem, uprawiam regularne ćwiczenia gimnastyczne, żeby mi mięśnie nie zanikły. Tak samo sięgam. Jest to też dużą satysfakcją, w sensie, że jeśli uda się przyswoić i ciekawie zinterpretować i wynieść coś wartościowego dla siebie z rzeczy, która jest trudna, jest wymagająca, wymaga pewnego wcześniejszego przygotowania, jakiejś specjalistycznej wiedzy albo cierpliwości. Tak samo... Na tej samej zasadzie, na jakiej, nie wiem, jeśli uda mi się pobić mój własny rekord w biegu na 100 metrów. Znaczy, nie biegam na 100 metrów, po przebiegnięciu 100 metrów prawdopodobnie byłbym martwy, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Turekti. Znaczy w danym przypadku może to ma sens, ale nie widzę wartości w samej trudności, jako przy tym braku przystępności, jako wizerunek. Nie rozumiesz, o czym mówię. Sama trudność i nieprzystępność sama w sobie nie zawsze, na ogół nie jest... Na ogół nie jest żadnym wyznacznikiem jakości. choć są, zresztą mój następny wideo esej będzie właśnie o dziełach, które gdyby były łatwe, to nie byłyby, w sensie gdyby były łatwo przyswajalne, to nie byłyby dobre, ale to poczekaj, poczekaj, aż się ukaże publicznie. Ale chodzi raczej o to, że są pewne rzeczy, których nie da się przekazać łatwo, przyswajalnie. Nie wszystko da się upchnąć do tweeta, do jednego tweeta na, nie wiem, na 300 znaków. Nie wszystko da się przekazać prostymi słowami, zdaniami pojedynczymi, nierozwiniętymi. Czasami, kiedy bierzesz do ręki, nie wiem, podręcznik dla zaawansowanych, to ten podręcznik, jak sama nazwa wskazuje, zakłada, że znasz już terminologię, że masz już zrozumienie tych podstawowych procesów i teraz można ci dać coś bardziej złożonego. I tak samo z niektórymi dziełami kultury, które już wcześniej wymagają pewnego obycia, pewnej znajomości, pewnych norm konwencyjnych, może jakiejś wiedzy. I one nie są trudne dlatego, bo twórca poniósł porażkę w uczynieniu ich łatwymi. One są trudne dlatego, bo właśnie wymagają tego wcześniejszego przygotowania. Bo twórca zakłada, że masz już to wcześniejsze przygotowanie, że wiesz już, jak działają tematy, że wiesz już, jak działa... że rozumiesz już, w jaki sposób konstruuje się pewne struktury narracyjne i dlaczego on z nimi eksperymentuje, co on z nimi robi. To tak jak, nie wiem, mieć pretensje o to, że jakieś zaawansowane programowanie, nie, podręcznik do zaawansowanego programowania nie jest czytelny dla przedszkolaków, którzy dopiero uczą się tabliczki mnożenia. W tej samej zasadzie są pewne dzieła, które wymagają wiedzy, albo wcześniejszego przygotowania, albo też rzadkiej umiejętności. Może nie tyle samokrytycyzmu, co idei, że... Kurde, ale sobie wybrałem moment na głęboką dyskusję. Nie wiem, bo generalnie żyjemy w takich czasach, w których ludzie wymagają, że ludzie spodziewają się, że wszystko będzie im podstawione w taki sposób, że nie wymagać to będzie od nich żadnego wysiłku z ich strony. Ale dziaduję, nie. Ale nie, jest w tym ziarno prawdy, nie ukrywa, nie uważacie, że czasami nie da się prosto, bo to, co jest proste, już masz za sobą i teraz warto by było sięgnąć po coś na wyższym poziomie. Coś, co w czym wykorzystasz tę już zgromadzoną wcześniej wiedzę i może spróbujesz zrobić coś bardziej wymagającego, przyswoić sobie jakąś bardziej wymagającą treść. Nie, to tak jak z filozofią. Na początku uczymy się prostych idei, a potem przechodzimy do postmodernizmu, poststrukturalizmu, Derrida, Deleuze'a. Czy możesz mi wytłumaczyć Deleuze'a? Nie mogę ci wytłumaczyć Deleuze'a. Nikt nie jest w stanie nikomu wytłumaczyć Deleuze'a. Deleuze jest niewytłumaczalny. Może cofnę się do... Nie cofnę się. Nie dam rady się cofnąć. O nie, a mam uszkodzenie. Dam radę się cofnąć, dobra. Jarasznikos, chciałbym tylko tyle, żeby kultura nie dzieliła się na lepszą i gorszą, ale nie będę dłużej zamęczał. Zaraz, chwila, moment, Jarasznikos, nie zamęczaj to po pierwsze, a po drugie, jesteś relatywistą kulturowym, uważasz, że absolutnie każdy tekst kultury ma dokładnie taką samą wartość, bo jeśli tak, to się absolutnie nie zgadzam. istnieją teksty lepsze i gorsze w różnych tego słowa znaczeniach, istnieją bardziej wymagające większego skupienia, istnieją bardziej satysfakcjonujące, mniej satysfakcjonujące, istnieją ciekawsze i mniej ciekawe. Jasne, możemy się nie zgadzać, czy któryś konkretny tekst jest ciekawy albo nieciekawy, jest lepszy albo gorszy, ale jednak żaden z nas chyba nie będzie kwestionował, że istnieje pewna różnica. I nawet jak wracasz zmęczony do domu po ciężkim dniu pracy i siadasz sobie przed telewizorem i odpalasz sobie Netflixa, to gdyby nie istniały różnice między w jakości rzeczy, to po prostu odpaliłbyś pierwszą rzecz, która ci wyskoczy i byś ją oglądał. A coś mi mówi, że tak nie jest. Coś mi mówi, że kiedy wracasz do domu po ciężkim dniu pracy i siadasz przed tym Netflixem, to nie wybierasz pierwszej rzeczy, która ci się nawinie pod pilota. Szukasz rzeczy, na którą masz ochotę, którą lubisz, którą chcesz obejrzeć, a pomijasz rzeczy, które nie chcesz obejrzeć. Czyli nawet masz jakiś swój system wartości, w którym dzielisz kulturę na lepszą i gorszą. I obawiam się, że to sprawia, że nie jesteś relatywistą, jeśli chodzi o jakość kultury. A skoro nie jesteś relatywistą, jeśli chodzi o jakość kultury, to musisz zaakceptować, że istnieje konsensualny podział. Konsensualny w sensie wynikający z konsensusu. Podział na lepszą i gorszą kulturę, więc ten podział istnieje. Jarasznik, ale rozmawialiśmy o tym, nie ma czego. Niekoniecznie dzieła z kultury wysokiej są lepsze, a dzieła z kultury niskiej są gorsze, bo i same kategorie lepszości i gorszości są bardzo tak jak twierdzą postmoderniści, są uzależnione kontekstowo, kulturowo i od naszych indywidualnych preferencji. I to jest właśnie to, o czym mówię. To jest właśnie rzecz, o której cały czas mówię, to jest ta defensywność osób, które cieszą się kulturą niską, ale nie chcą, żeby ona była nazywana niską, bo to sugeruje gorszość. No sorry, czasami jeśli ja sięgam po gówniany komiks Marvela, który lubię, to nie mam złudzeń, że obcuję z kulturą niską, a jeśli sięgam po jakiś, nie wiem, rękopis znaleziony w Saragoście albo po Ulyssesa, nie dałbym rady przeczytać Ulyssesa, od razu się przyznaję, to obcuję z kulturą wysoką i za tym idzie pewien pakiet oczekiwań i pewien pakiet i prestiżu i pewnego wymogu przygotowania się do takiego obcowania. Nie ma co być defensywnym, po prostu weź na klatę, tak, lubię sztukę niską. Czasami cieszę się sztuką wysoką, ale też nie za często. To jest... wydaje mi się, że ta defensywność jest strasznie antyintelektualna. W sensie ludzie, którzy nie chcą się męczyć, nie chcą stawać sobie pewnych wyzwań kulturowych, wkurzają się, że jest to opisane w taki sposób, ten podział na kulturę niską i wysoką, i przez to mamy tego typu rzeczy, jak mówiłem wcześniej o tych fanach Amazing Digital Circus, którym się wydaje, że zmęczyłem się tą dyskusją, ale możemy dyskutować dalej, to jest fajny temat. Tego bossa można załatwić na kilka różnych sposobów, ale ja tutaj nie pokazuję najciekawszych, bo mam nadzieję, że część z was będzie chciała sięgnąć po tę grę i samodzielnie odkryć kilka rzeczy i samodzielnie się przez nią przedrzeć. Jarosznikos, mogłem od razu powiedzieć, że chodzi o poszczególne rodzaje dzieł, na przykład film, serial, komiks, ale chodzi o to, w jakim sensie. M- na czaty, uja się zgadzam, ale że uja się zgadzasz, czy że ja się zgadzam, bo nie jestem pewien, jak rozumieć twój komentarz. Uja się zgadzam. Maciaty. No ale poza przygotowaniem trzeba też włożyć pracę w konsumowanie takiego trudniejszego. No tak, no tak, dlatego nazywamy to kulturą wysoką. W sensie ambitniejszą. Bo jeśli sięgasz po komiks Marvela, albo nie wiem, po nowy odcinek serialu Marvela, albo po film Marvela, albo po cokolwiek Marvela, to nie potrzebujesz żadnego gigantycznego przygotowania. Nawet ta straszliwa praca domowa, którą trzeba odrabiać, żeby zrozumieć, o co tam właściwie chodzi, ona wcale nie jest aż tak straszliwa. Można ją spokojnie olać, bo z kontekstu wszystko zawsze wynika. Ale powiedzmy, jeśli sięgasz... nie wiem po co. Nie przychodzi mi do głowy żadne ambitne dzieło w tym momencie. Nie wiem... Ja, która nie poznałam mężczyzn, bo robię teraz wideo esej o niej i wydaje mi się, że spokojnie można zaliczyć tę powieść do kultury wysokiej. To wymaga pewnego zrozumienia niepewnych oczekiwań, bo jeśli oczekujesz akcji, jeśli oczekujesz plot twistów, to nie jest tego typu powieść. Właśnie brak tej akcji, brak tych plot twistów, on jest sednem. I to z kolei sprawia, że choć jest to książka bardzo krótka, to wymaga pewnej cierpliwości, pewnego skupienia, pewnego zwracania uwagi na pewne szczegóły, rzucane niby tak... niby od tak, ale jednak mające kluczowe znaczenie dla zrozumienia o czym jest ta książka. A jeśli cię to pocieszy, to zawsze warto pamiętać, że ten podział jest... Nie, że granice między kulturą niską i wysoką, one są niestabilne. One zawsze zakładają pewne wyjątki, zawsze zakładają pewne... I tak jak mówiłem, że wszystko jest kontekstowe, tak jak ten Szekspir, który kiedyś był przedstawicielem kultury niskiej, teraz jest przedstawicielem kultury wysokiej. Rozgadaliśmy na ten temat. Maciaty, 100 miesięcy jest trudnym, ambitnym komiksem? No w sumie. Ja osobiście bym go... Znaczy, on wywodzi się z palpowej tradycji, bo stworzył go rysownik, który rysował sędziego Dredda, ale... Czarny krawa, a propos wideo serii, czy jest szansa na materiał dotyczący Lacana albo szerzej psychoanalizy? Niczego nie wykluczam, niczego nie jestem w stanie obiecać. W tym momencie nie planuję, ale tak jak mówiłem, niczego nie wykluczam. Counteract, gdzie i czym jest ta lepszość definiowana? No konsensusem, konsensusem. W sensie, jeśli wyłoni się konsensus, że dana rzecz jest przedstawicielem kultury niskiej albo wysokiej, to wtedy ten konsensus obowiązuje. I ten konsensus wyłania się na podstawie całej masy różnych nakładających się na siebie czynników. Czasami kultura wysoka jest definiowana jako wysoka, ponieważ przemawia do osób, które uważamy za elity intelektualne czy, czy społeczne. Czasami, ponieważ przeprowadzona była jakaś kampania marketingowa, która twierdzi... Znaczy nie, wydaje mi się, że to jest czynnik definiujący, że mamy pewne elity. Które decydują, do których to przemawia i o który, które reewaluują dany tekst kultury. Oczywiście, czy będą to elity takie jak Elon Musk, czy takie, czy elity takie jak, nie wiem, Sławoj Żiżek, to jest już kwestia tego. To jest odzwierciedleniem naszego społeczeństwa, kogo uważamy za elity i czyje opinie uważamy za godne wysłuchania. Tak jak mówiłem, te terminy są luźne i one nie mają charakteru esencjalnego. Ja jestem antyesencjalistą, nie uważam, żeby istniały ściśle esencjalistyczne terminy w ogóle, z założenia. Więc to nie jest tak, że istnieje jakiś obiektywny... sposób określenia, czy coś jest czymś. Zawsze... On istnieje na zawsze on istnieje właśnie na styku czy nakładających się pewnych płaszczyzn semantycznych, z których właśnie wyłania się ten konsensus. Nie jestem pewien, czy opisuję to w dostatecznie zrozumiały sposób. Macia, ty jak wejdziesz na Rotten Tomato, masz oceny krytyków i oceny widzów. Tak, ale kogo nazwiesz krytykiem, nie? Czy typ na IGN? Czy jakaś osoba, która cieszy się uznaniem? Chyba doszedłem do końca. To już jest, jak wejdę w interakcję z tamtym panelem, gra się skończy. To już jest cały Metal Garden, więc... Może jeszcze sprawdzę, co jest tam. Robimy sobie taki spacerek i wrócę. A, chyba że chcecie jeszcze pogadać o kulturze. O podziałach na kulturę niską i wysoką. Które... To podział jest niestabilny i cały czas jest negocjowalny. Gdyby nie był negocjowalny, to Szekspir pozostałby przedstawicielem kultury niskiej do końca rzeczywistości, a przemieścił się z kultury niskiej do wysokiej, ponieważ zmieniły się warunki, zmienił się kontekst, w jakim egzystują dzieła Szekspira. Więc... Pamiętajcie, jeśli czujecie się straszliwie defensywnie z tego powodu, że zawstydza was fakt, że cieszycie się przedstawicielem sztuki, jakimś dziełem, które jest przedstawicielem sztuki niskiej, zawsze możecie się pocieszyć, może za 300 lat to dzieło, kontekst zmieni się w ten sposób, że to dzieło będzie uznawane za elitarne. Antoreklik, rozumiem to o tyle, że podział jest użyteczny, a nie ostateczny, pomocniczo ma określić na oko, z czym mamy do czynienia, ale nie nadaje się do hierarchicznej wartości, jeśli dobrze łapię gadanie o sztuce, mniej więcej, znaczy na oko, myślę, że to uproszczenie w swoim komentarzu, które tutaj czynisz, ono jest uzasadnione, to wydaje mi się, że dobrze, udało mi się przekazać, o co mi chodziło. Może nie powiedziałbym na oko, bo jednak te kategorie, choć one są nieostre, one są dość precyzyjne w kwestii tego, czym jest kultura niska, a czym jest wysoka. Okej. Te czarny krawat minimalnie lubiąc na rzecz patrału. Lakanie, nie rób tego, nie rób tego, bo ja jestem strasznie zawzięty i im bardziej ktoś mi lobuje, żeby coś zrobić, to jestem bardziej przeciwny temu. Więc radziłbym się jednak powstrzymać i pohamować. Za 300 lat czytelnik komiksu Marvela będzie potrzebował znać kontekst kulturowy naszych czasów, więc będzie musiał wykonać wysiłek i doedukować się. No ale mamy XVII-wieczne dzieła, które są przedstawicielami kultury niskiej i pozostały przedstawicielami kultury niskiej, jak nie wiem, ludowe przyśpiewki, które mogą służyć jako inspiracja dla kultury wysokiej, jak nie wiem, jak dla Chopina. Ale też nadal same w sobie nie są wyniesione do tej rangi kultury wysokiej, więc sytuacja jest bardzo skomplikowana, wszystko. Ale kluczowe jest, żeby pamiętać o jednej ważnej rzeczy. To nie jest relatywizm. W sensie to nie jest tak, nigdy nie jest tak, że kultura jest. Że wszystkie teksty kultury mają dokładnie tę samą wartość. Bo nikt tak nie uważa i nawet jeśli ktoś twierdzi, że tak uważa, to w praktyce w praktyce tak nie uważa. Tak jak ten mój wcześniejszy przykład z oglądaniem seriali na Netflixie. Zawsze jest coś, co bardziej ciebie pociąga, a zatem zawsze masz jakieś swoje kryteria lepszości i gorszości, a ponieważ ty zawsze masz jakieś osobiste kryteria lepszości i gorszości, to musisz też zaakceptować, że inni je mają i że jeśli dostatecznie wiele ludzi ma jakieś... I że właśnie z tej masowości tych kryteriów może wyłonić się pewna nierównowaga w kwestii tego, co jest godne uwagi, a co nie jest godne uwagi. I że ta nierównowaga może się komplikować w dodatkowy sposób innymi czynnikami. Tutaj dochodzi właśnie ten poststrukturalizm. I z tego wszystkiego wyłania się pewien konsensus w kwestii tego, co jest sztuką wysoką, a co niekoniecznie. Dobra, okej. Okay. Koniec. Maciaty, a co myślisz na temat kultury bezpiecznej? Co wszystkimi zabetonowymi korporacjami, molochami, które boją się dotknąć czegokolwiek, żeby nie zdradzić możliwe... Jezu, to jest... Możemy porozmawiać o tym... O, jutro możemy zrobić o tym streama. O tej samej godzinie. Jutro mam czas i ponieważ mój OBS nie działa, to możemy spokojnie pociągnąć ten wątek. Co wy na to? Jutro o 13? Bo ja już jestem trochę wyczerpany tym gadaniem i... Ale nie, ale to był produktywny, pozytywny stream. Od razu mój mózg zaczął lepiej pracować po tym streamie. Ja generalnie nie robię tych streamów dla kasy, bo nie ma z tego żadnej kasy. Są 2 złote za stream, jeśli mam dużo szczęścia. Ale ja generalnie je robię, bo lubię. Bo polubiłem z czasem. Więc... I mi mózg lepiej działa, więc słuchajcie... Słyszymy się jutro o 13. Albo będziecie mogli nadrobić, jeśli nie będziecie w stanie dotrzeć na miejsce. A ja się już z wami żegnam. Metal Garden, fantastyczna, naprawdę o wiele przyjemniej się gra niż ogląda. Więc jeśli jesteście nieprzekonani, to weźcie na to poprawkę. I trzymajcie się. Trzymajcie się. Chiefen. Kultura niższa to też strata czasu. Popkultura to mielenie do usrania dzieł pierwszej kultury. To jest całkowite przekłamanie wszystkiego, co powiedziałem na tym streamie. Od razu chcę to zaznaczyć. Zresztą spójrzcie, jakie materiały robię na mój główny kanał. O czym robię wideo, eseje. I jeśli chcecie mi zarzucić, że nie wiem, że jestem elitarystą kulturowym. Dobra, mam dość. Mam dość. Język mi się plącze. I trochę zgłodniałem.